Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Nasza audycja dzisiaj skrócona o godzinę, to oczywiście mówię do dzieci, które być może czekały na to, żeby spotkać się bezpośrednio z Wami między 19 a 20, ale ponieważ zbliżają się wybory do Europarlamentu, to wiecie, drodzy moi, trzeba rozmawiać z tymi, którzy chcą sięgnąć po władzę. Więc dlatego audycja dzisiaj krótsza, ale mam nadzieję, że ta rozmowa, która już za chwileczkę, będzie inspirująca i owocna. W studiu zgodnie z zapowiedzią pani Agnieszka Pawłowska.
Witam serdecznie.
Dobry wieczór. Trener uważności, psycholog i coach. Krótko mówiąc, pani od uważności. Nawet kiedy wpisywałam wyszukiwarkę, już wyszukiwarka dobrze wie, że kiedy myśli się o pani Agnieszce Pawłowskiej, to jednocześnie uważność jest tutaj takim nieodłącznym słowem, które kojarzy się z pani działalnością. Uważność jest też niezwykle modnym słowem. Dużo się o tym mówi, ale żeby posłuchać i zrozumieć, o co chodzi w uważności, to jednak trzeba się na chwilę zatrzymać. Jeśli się czyta czasopisma, szybciutko, naskórkowo słucha świata, ta uważność pojawia się, ale tak naprawdę chcę panią zapytać, o co z tą uważnością chodzi i czym uważność jest. Skąd to się wzięło?
Dużo pytań w jednym pytaniu. To może po kolei. Czym właściwie jest uważność? Słyszałam, jak na początku audycji wspominała pani redaktor, że uważność i skupienie, czy to jest to samo?
Tak, zastanawiam się nad tym.
Tak, i pomyślałam, że to jest dobry punkt wyjścia. Wszystko pewnie zależy od tego, jak rozumiemy skupienie. Natomiast uważność to jest świadome skierowanie uwagi. Czyli jeżeli tak rozumiemy skupienie, to może to być jakoś łączone. Ale chyba niekoniecznie, ponieważ uważność nie musi być wyłączeniem się od wszelkich innych aktywności. Uważność możemy wprowadzać w codzienne życie, czyli w to wszystko, co robimy. Ona polega na tym, że świadomie kieruje uwagę na to, co dzieje się ze mną w danym momencie, czyli jak reaguje moje ciało na pewne sytuacje, jakie emocje się we mnie pojawiają, jakie myśli krążą w mojej głowie, ale także na to, co dzieje się wokół mnie, czyli otwieram zmysły, dostrzegam świat wokół mnie, który mnie otacza, oraz to, co dzieje się w relacji z drugim człowiekiem. To wszystko jest takim dostrzeganiem w pewien specyficzny sposób, ponieważ uważność zachęca nas do tego, żeby nie oceniać. Oczywiście robimy to z automatu, tak działa nasz mózg, ale żeby zauważyć, że oceniłam daną sytuację, zatrzymać na moment tą ocenę i sprawdzić, czy przypadkiem nie jest tam coś więcej, czy przypadkiem nie jest inaczej, czy przypadkiem jakiejś perspektywy nie pominąłem.
Czy przypadkiem nie jest tak, że moje wcześniejsze doświadczenia wmanewrowały mnie w automatyczny odbiór sytuacji?
Zdecydowanie tak. My bardzo mocno działamy schematycznie i automatycznie w swoim życiu i to często bardzo nam pomaga. Nie jesteśmy w stanie być stuprocentowo uważni. To byłaby... To byłoby przekłamanie, że jesteśmy w stanie tak żyć. Tak naprawdę jesteśmy w stanie zatrzymywać się i uważnie dostrzegać pojedyncze momenty, chwile, krótsze, dłuższe. Natomiast automatyzmy jak najbardziej nam pomagają. Dopóki pomagają, jest w porządku. Natomiast kiedy automatyzmy włączają się w sytuacji napięcia, konfliktu, to one bardzo często są krzywdzące dla wszystkich. Dla nas, dla tej drugiej strony, która w tym uczestniczy, dla całości sytuacji. I wtedy uważność pomaga nam się zatrzymać, sprawdzić, czy ten automatyzm rzeczywiście mi służy, czy on jest mój, tak jak pani redaktor powiedziała, czy on nie wynika z mojej historii, z tego, co pojawiało się w moim życiu, co mam zakodowane, być może nawet od dziecięcych lat. I powtarzam jako jedyną słuszną prawdę. Uważność mówi, zatrzymaj się i zobacz, czy aby na pewno to ci służy i czy to jest twoje.
Kiedy o tym mówimy, oczywiście brzmi to jak droga do harmonii, ale z drugiej strony w momencie, kiedy prowadzimy życie, w którym czasami doba, albo najczęściej, ma zbyt mało godzin, kiedy wypełniamy obowiązki zawodowe i rodzinne, bycie uważnym, o którym pani mówi, trochę brzmi jak dodatkowe odrabianie lekcji. I niektórzy mogliby pomyśleć, że to jest dodatkowy ciężar bycie uważnym. Bycie fit, dobrze, pójdę na zajęcia, zrobię, będę mieć jakąś korzyść. Ale jakie korzyści mogą być z bycia uważnym? Bo przed chwilą mówiłyśmy o tym, że bycie uważnym nas może wyjąć z takiej pułapki naszej świadomości albo nieświadomości, tak, że może pomóc nam pomaga inaczej spojrzeć na daną sytuację. Ale jakie z tego mogą wyniknąć korzyści i dlaczego ludzie, tacy jak pani, zawodowo zajmują się uważnością? Ja wiem, że znowu kilka pytań, ale chodzi mi o to, że musi to być niezwykle ważne, skoro staje się aktywnością zawodową. I jakie korzyści może mieć człowiek, który jest uważny? Proszę przekonać słuchaczy, którzy słuchają tego, jak na razie jeszcze nie oswojonej bajki.
Rozumiem, że pyta pani redaktor o moją drogę, o moją ścieżkę. Jak to się zaczęło, że ja w tą uważność weszłam? Czemu mnie to przekonało i czemu zajęłam się tym zawodowo? Troszkę.
Żeby przekonać też słuchaczy,
że to ma sens.
To nie jest jak pisanie palcem w powodzie, tylko to jest konkretna działalność i praca.
Ja przyznam szczerze, że początkowo moja ścieżka zawodowa wyglądała całkiem inaczej, ponieważ z pierwszego wykształcenia jestem ekonomistą. I przez dobre 10 lat pracowałam w biznesie, w ciężkim biznesie, w biznesie, takim prawdziwym, jak to się mówi, czyli było szybko, było dużo, były terminy, były zadania wysoko stawiane i problemy relacyjne w zespole i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę momentem paradoksalnie, który przekonał mnie do tego, że należy chyba coś zmienić w swoim życiu, wcale nie było szybkie tempo pracy w firmie, a pojawienie się moich dzieci, dwójki najstarszych, które pojawiły się rok po roku. I nagle okazało się, że wszystkie moje umiejętności analitycznego myślenia, racjonalnego podchodzenia do tematów, strategicznego układania sobie koncepcji w ogóle...
Bycie profesjonalistką.
Absolutnie nie miały przełożenia na to, co działo się w domu, ponieważ małe dzieci bazują tylko na potrzebach fizjologicznych i emocjonalnej relacji z rodzicem. A jako rodzic perfekcyjny, czy perfekcjonistyczny, może tak raczej bym powinna to określić, miałam koncepcję, że moje dzieci powinny być szczęśliwe, radosne, w ogóle pięknie, jak na obrazku czy na reklamie.
Jak w folderze.
Nie było tak, oczywiście, i to jest bardzo normalne. Natomiast ja czułam ogromną frustrację, że tyle z siebie daję i to nic nie wnosi. I tak naprawdę dzięki temu, że poznałam wtedy uważność, która nie była jeszcze taka popularna, bo to było już dobre 10 lat temu, to mi pokazało, że można się zatrzymać, można sprawdzić, co dzieje się we mnie, zadbać o swoje emocje i o swój stan ducha, nazwijmy to tak, i ciała. I co było bardzo dla mnie zaskakujące wtedy, kiedy ja się uspokoiłam i zaczęłam sobie lepiej radzić ze sobą, moje dzieci też się uspokoiły znacząco. Do tego stopnia to wszystko zaczęło żyć w moim życiu i wpływać na moje funkcjonowanie, że w którymś momencie stwierdziłam, że to jest dopiero moc. Chociaż się to wydaje, na początku wydawało mi się bardzo irracjonalne. Ja analityczny umysł, a tutaj rozmawiamy o obserwacji oddechu, otwieraniu zmysłów, o obserwacji ciała. To naprawdę było szalone dla mnie. Przestawienie z tematyki ekonomicznej, biznesowej.
Niezwykle konkretnej,
na taką, która wydawała mi się absolutnie niekonkretna. I w tej chwili nie mogę tak powiedzieć o uważności, chociaż ona nadal jest nietypowym podejściem dla nas, którzy jesteśmy kształceni w takim podejściu bardzo schematycznym, analitycznym, cel, zadanie, realizacja. Ona wybija, ale wybija w sposób bardzo wspierający i rozwijający. Co daje? Dobrze, nie powiedziałam, co daje.
Bardzo dobrze. I właściwie to, że pani opisała to przez pryzmat własnego doświadczenia zawodowego i zmiany czy poszerzenia drogi zawodowej, to jest właśnie to, co może państwa przekonać, skoro tutaj jesteśmy w Wielkopolsce, Poznaniu. Wśród ludzi racjonalnych, a tutaj dokonują się takie zwroty akcji.
W
życiu to znaczy, że jesteś na rzeczy.
Natomiast jeżeli chodzi o potwierdzenie takie już badaniami, co ta uważność rzeczywiście nam wnosi w życie, kiedy ją już tak dłużej praktykujemy, no to mamy całą serię. Poprawa pamięci, koncentracji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, sytuacjami stresowymi, poprawa relacji międzyludzkich, ale też umiejętność wyciszania się i uspokajania, chociaż sama uważność w sobie nie jest techniką relaksacyjną, co też jest ważną informacją, którą też czasami to trochę mylimy.
Rzeczywiście wydaje się to zbieżne. Pani pracuje zgodnie z zasadą, techniką, szkołą redukcji stresu na bazie uważności. To znaczy, że uważność może nam pomóc w tym świecie, który jest pełen bodźców. I przy okazji uważności często mówi się, zresztą też na pani stronie można znaleźć takie odniesienia, że uważność to bycie tu i teraz. Umiejętność zatrzymania się. Powściągnięcia galopady myśli, między innymi.
Tak, to tu i teraz odnosi się właśnie do tego, że my jesteśmy takimi podróżnikami w czasie, jeżeli chodzi o nasz umysł. Czyli dużo siedzimy w przeszłości, analizując, co zrobiliśmy dobrze, co źle, co mogło pójść inaczej, co nas skrzywdziło lub kto nas skrzywdził. Albo robimy takie plany na przyszłość.
Ja bym powiedziała oczywiście upraszczając, że często się gryziemy.
Tak. Tracimy na to mnóstwo energii, nie tylko czasu, ale mnóstwo energii, której potrzebujemy do innych aspektów naszego życia i tracimy naszą bieżącą możliwość doświadczania tego życia. Czyli ja tak naprawdę mogę siedzieć z moimi bliskimi, na przykład przy stole, nie wiem, iść na spacer i mogę ten czas spędzić wspólnie, doświadczając tego, że jesteśmy razem, ciesząc się tym, że możemy być ze sobą, a mogę ten sam czas spędzić fizycznie z nimi, ale psychicznie kompletnie gdzie indziej. Właśnie zamartwiając się, gryząc się tym, co zrobiłam nie tak, gdzie ktoś potraktował mnie może niewłaściwie.
Mówimy tutaj o negatywnych doświadczeniach, ale myślę sobie, że można...
Możemy też marzyć, tak. Możemy też marzyć czymś pozytywnym, albo wyobrazić sobie, jakie cudowne będzie moje życie, kiedy już. Albo jak fajnie będzie, jak już pojedziemy na te wakacje, wtedy odpoczniemy. A teraz
to powoduje, że nasze myśli gdzieś tam fruną też sobie dalej i też nas oszukują, tak?
Tak, bo to jakby myśli mamy pozytywne, negatywne, jakby przeróżne i one są naturalne, no i tak się w naszym życiu będą pojawiać. Natomiast my się wciągamy w te historie i to nam często przeszkadza w doświadczeniu tego, co dzieje się teraz. To oczywiście utrudnia koncentrację, utrudnia zapamiętywanie, no bo jeżeli ja tak naprawdę nie uczestniczę w tym, co dzieje się w moim życiu, tylko fruwam myślami po różnych tam meandrach mojego umysłu w przeszłość, w przyszłość, no to nie jestem w stanie się skoncentrować. Rozmawiam z kimś, a tak naprawdę go nie słucham. Czytam coś, tak naprawdę nie wiem, co przeczytałam, muszę się cofnąć po raz kolejny i kolejny. To wszystko jest związane z między innymi z tą uważnością i jej brakiem.
Czyli o ile dobrze rozumiem, chodzi o to, żeby nasze myśli przykleić do tego, gdzie jesteśmy i co w danym momencie robimy, żeby nam się nie, w środku nie rozwarstwiało, tak? Że na przykład jestem tutaj, a myśli wędrują sobie, hulają po prostu, czasami hulaszczyty życia prowadzą.
No i tak będą hulać i tak się będą pojawiać. No nie jesteśmy w stanie tak nad nimi zapanować, jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast zauważenie, aha, znów odpływam. Tak naprawdę, gdzie ja teraz jestem? Co jest dla mnie ważne? Rozmawiam z drugą osobą i tak naprawdę chcę być w tej rozmowie. Chcę usłyszeć, co ta osoba do mnie mówi, co ona czuje w związku z tym, o czym opowiada.
A może być tak, że nasze myśli odpływają i jeśli się skupimy, pomyślimy sobie, że może ja niekoniecznie chcę być w tym momencie z tą osobą.
Tak,
i moje myśli pokazują mi, co ja tak naprawdę chciałabym zrobić. Że może ja nie chcę tutaj być, że ja wychodzę myślami.
Uważność jest właśnie wielopoziomowa i taka informacja jest również ważną informacją zwrotną dla nas. Czyli być może coś jest w tej relacji nie w porządku, być może nie dbam o swoje potrzeby i siedzę i słucham tej osoby, ponieważ tak wypada i trwa to już drugą godzinę. Jest to temat, który mnie tak naprawdę nie interesuje. Miałam inne plany na ten moment, ale nie wypada mi, bo to niegrzeczne, żeby powiedzieć coś takiego, słuchaj, potrzebuję już skończyć. Czyli zadbaj o swoje potrzeby, zadbaj o to, co dla ciebie ważne. Tutaj włączają się też emocje, na które uważność również bardzo nas wyczula. Zauważaj te emocje, nazywaj je, sprawdzaj, co one ci mówią. Bo jeżeli ja czuję irytację, to coś pod nią jest. Być może ktoś przekracza moje granice, może ja przekraczam własne. Być może pod tym jest coś więcej, niepokój, troska, strach o kogoś. Może być bardzo wiele rzeczy, więc uważność jest tak szerokim tematem. Ona dotyka właściwie każdego aspektu naszego życia i jest to, co jest najważniejsze. Ona jest dla nas informacją zwrotną. Co się z nami dzieje, czego doświadczamy, o co potrzebujemy zadbać i często jak możemy to zrobić.
Zastanawiam się również i o tym chciałabym porozmawiać za kilka minut w kolejnej części naszej rozmowy. Czy uważność polega na tym, że umiemy właśnie zwrócić się do środka siebie i nazwać swoje emocje. Rozmawiamy dzisiaj o uważności w studiu Radia Poznań. Pani Agnieszka Pawłowska, trener uważności, psycholog i coach. Obiecałam Państwu, że tę część rozmowy rozpoczniemy od tego, w którą stronę uważność kierować. Krótko mówiąc, zastanawiam się, czy bycie uważnym to umiejętność dostrzeżenia, jakiej wielkości mamy liście na wiosennych krzaczkach. Czy to jest właśnie umiejętność, o której Pani wcześniej wspominała, czyli umiejętność rozpoznania na przykład tego, jaka emocja w danym momencie się we mnie pojawia, no a później pewnie podążenie za tym, skąd ona się bierze i jak sobie z nią poradzić.
Tak jak już wspominałam przed przerwą, uważność jest wielowymiarowa i ona dotyczy wszystkich tych obszarów. I tak jak już wspominałam, nie jesteśmy w stanie być stuprocentowo uważni cały czas. Mamy możliwość przełączania się z obserwacji siebie na to, co dzieje się wokół nas. Bywają momenty, kiedy jesteśmy w tak dużej równowadze, że jesteśmy w stanie równolegle obserwować siebie i to, co wokół nas i to, co w relacji z drugim człowiekiem, jest to rzeczywiście jakby takie coś, do czego może byśmy chcieli dążyć, co rzeczywiście jest rzadko dostępne, kiedy jesteśmy w pędzie i dużo rzeczy robimy naraz. Natomiast skupianie się na tym, co na zewnątrz, jak na przykład te liście, dźwięki, to czego dotykamy, to są bardzo fajne elementy i sposoby dość przyjemne i proste do tego, żeby wrócić do doświadczenia tego, co dzieje się teraz. Czyli kiedy ja tak szaleńczo rozmyślam o różnych rzeczach, niepokoję się, oczywiście kiedy myślę tak intensywnie o tym, co mi się nie podoba, co bym chciała, czego nie ma, o czym marzę, co bym chciała wymazać i tak dalej.
Co mnie zdenerwowało na przykład w pracy.
Tak. No to tak naprawdę mogę w którymś momencie zauważyć, że jestem bardzo ponapinana, całe moje ciało aż krzyczy, że ma już dosyć. Ja jestem nerwowa, reaguję na najmniejszy bodziec wielkim wybuchem. Mogę sobie wtedy pomóc tymi wszystkimi elementami zmysłowymi, żeby wrócić do pewnej równowagi. Tutaj może mi pomóc przede wszystkim oddech, który jest takim najbardziej podstawowym narzędziem uważności, czyli mogę przez moment poobserwować, jak w tej chwili oddycham, nic nawet nie zmieniając w głębokości tego oddechu, tylko zobaczyć, jak to jest w tej chwili, jak ten oddech płynie, jak moje ciało porusza się wraz z tym oddechem. Przepraszam. Mogę też zwrócić uwagę na zmysły. I to jest też fantastyczny sposób, żeby puścić to wszystko, co dzieje się w głowie i uświadomić sobie, że jestem teraz. Nie w tym, co się wydarzyło kiedyś, co mnie tak zezłościło. Nie w tym, co być może wydarzy się, a być może nie w przyszłości, tylko właśnie teraz. I dostrzegając ten listek, słysząc ten dźwięk przyjeżdżającej karetki czy śpiewających ptaków, dostrzegając to, że opieram się właśnie o fotel i czuję stopy na podłodze, to może mi pomóc przywołać mój umysł do tego, że zaraz, Agnieszka, jesteś teraz, tutaj. I to daje nam przestrzeń w głowie do tego, żeby trochę inaczej spojrzeć na problem, który tak mocno próbujemy rozwiązać. Kiedy my się tak bardzo skupiamy tylko na tym problemie i tak go, śmieszne słowo mi przychodzi do głowy, rozkminiamy, to jesteśmy tak bardzo ściśnięci w tej głowie, że nie widzimy rozwiązań i czujemy się jak w pułapce. Ten oddech, te zmysły, to wszystko daje nam przestrzeń do tego, żeby spojrzeć na to trochę wielowymiarowo.
Słucham Pani i się uśmiecham, ponieważ wspomniała Pani o tym oddechu, że oddech też nam pokazuje, jakie mamy emocje. Kiedy Pani pracuje z ludźmi, to ma Pani takich niedotlenionych i płytko oddychających, którzy się zastanawiają właśnie, czy to nie jest tak, że jak pędzimy i ten stres powoduje, że jesteśmy jak takie dyszące pieski, czy to jest rzeczywiście tak, że przychodzą do Pani ludzie, którzy nie oddychają do końca i dopiero później pracujecie nad oddechem?
Czy to jest społeczeństwo
niedotlenionych?
Pytanie podchwytliwe, retoryczne? Nie, tak.
Nie, zastanawiam się po prostu, jak to wygląda.
Zdecydowanie tak to wygląda. To znaczy, to nie jest tak, że my jakoś pracujemy nad tym oddechem. Ten oddech sam się wyrównuje, kiedy my zaczynamy się trochę zatrzymywać, trochę go obserwować. On łapie ten swój naturalny rytm. Natomiast tak, ogromna ilość moich klientów, uczestników warsztatów mówi o tym, że w stresie przestaje oddychać. Oczywiście to nie jest tak, że całkiem przestajemy oddychać, bo
jednak żyjemy.
Żyjemy, tak? Dokładnie. Natomiast ten oddech jest taki minimalny, jest bardzo płytki, jest taki nieodżywiający nas, jest no nie jest tak wspierający, jak byłby, gdyby płynął naturalnie. I to nawet nie chodzi o to, ponieważ uważności nie ćwiczymy oddechów przeponowych, czy nie naciskamy na nasz oddech, żeby on się zmienił w taki, jaki
czyli
dla nas jest poprawny.
Czyli nie robimy tego siłowo.
Nie robimy. Generalnie w ogóle w uważności niczego nie robimy siłowo. Może poza tym, że szczególnie jeżeli i przychodzimy na taki pełen kurs uważności, tym nazywany właśnie redukcją stresu na bazie uważności, wtedy troszkę jest takiego elementu przymuszania się do praktyki formalnej, bo to jest coś, co rzeczywiście w ramach tego kursu jest elementem wymaganym po to, żeby...
A co to jest takiego, ta praktyka formalna?
Bo mamy w uważności praktykę formalną i nieformalną. Nieformalne to jest to wszystko, co robimy w naszym życiu, gdzie włączamy elementy tej świadomości. Czyli aha, zdaję sobie sprawę z tego, że w tej chwili siedzę, gestykuluję, rozmawiam, widzę panią, widzę otoczenie. Mogę uważnie robić wszystko, brać prysznic, myć zęby, myć naczynia, bawić się z dzieckiem, przytulać do bliskiej mi osoby. I to są cudowne elementy praktyki nieformalnej. Natomiast w uważności mamy również taki obszar praktyki formalnej, która pomaga nam w utrzymaniu również praktyki nieformalnej. A mianowicie praktyka formalna polega na tym, że zatrzymuje się na określoną ilość czasu w ciągu dnia, żeby poobserwować oddech, żeby poobserwować ciało, z którym zresztą, jeżeli miałabym podpowiadać pytania retoryczne, jak był ten oddech płytki, to również pytaniem mogło być, czy my świetnie współcześnie czujemy swoje ciała. To dla mnie już też jest pytanie, może być retoryczne, ponieważ nagminnie nie czujemy. Tak bardzo traktujemy swoje ciała mechanicznie, zadaniowo i tak bardzo nie lubimy swoich ciał. To jest w ogóle też strasznie smutny aspekt. Natomiast my ich nie akceptujemy i traktujemy zadaniowo. To jest robot do pracy. Więc nie słuchamy też sygnałów, które nam ciało wysyła. Więc ćwiczeniem formalnym jest na przykład obserwacja ciała. Taka uważna, fragment po fragmencie obserwujemy całe ciało i sygnały, które nam wysyła. Obserwacja ciała właśnie takiego siedzącego, leżącego, ciała w ruchu, obserwacja oddechu, myśli, emocji, dźwięków. To wszystko to są elementy praktyki formalnej. Siadamy na określoną ilość czasu i obserwujemy.
Mam pytanie dotyczące tego, bo wspomniała Pani o tym momencie, kiedy pojawiły się dzieci i to był ten taki moment zwrotny, przełomowy w Pani drodze zawodowej. Powiem, że przypomniałam sobie taki wyjątkowy moment, kiedy byłam w ciąży i akurat już nie mogłam pracować i pamiętam, że byłam na spacerze. I ten spacer był o tyle niezwykły, że ja nie musiałam wtedy niczego załatwić. To znaczy zorientowałam się, że ja nie idę skądś, dokądś. Nie, to nie jest tak, że ja wychodzę z domu i idę po zakupy, że wychodzę z domu i idę do pracy. Przestałam być na tej takiej osi czasu i musiałam się nauczyć, że ja po prostu jestem tu i teraz po to, żeby być na spacerze. I było to, pamiętam ten moment i było to bardzo trudne doświadczenie, żeby nie gnać z punktu A do punktu B. Tyle mojego przykładu, ale czy w Pani praktyce, jakie jeszcze momenty w życiu ludzi powodują, że czują, że się muszą zatrzymać? My mówimy o konkretnym doświadczeniu rodzicielskim, kobiecym. Ale to nie może być tak, że to jest jedyny powód.
Nie, oczywiście,
ten moment.
Tak.
Powiedzmy o tym pokrótce.
Kto często do mnie trafia? To są osoby przepracowane. Osoby, które mają poczucie, że pędzą, a tak naprawdę nie czerpią takiej radości z życia. Albo mają poczucie, że to życie im przecieka między palcami. To jest częste. Są osoby, które zwyczajnie wysyła lekarz, ponieważ pogarszają się wszelkie parametry związane ze stanem zdrowia. I zdarzyło mi się już kilkakrotnie, że lekarz wysłał na kurs uważności swojego pacjenta, mówiąc, że albo coś zmienisz w swoim życiu, albo będziesz moim pacjentem na oddziale wkrótce.
Lekarz internista czy lekarz psychiatra?
Kardiolog. Akurat w tym przypadku
inaczej.
Na przykład to może być związane z sercem, z nadciśnieniem, ale też z takim przebodźcowaniem. Może jeszcze nie obszar już pracy psychiatrycznej. Natomiast często internista też może zauważyć, że pacjent jest mocno pobudzony, nerwowy, nie potrafi zatrzymać, nadmiernie się, nie wiem, poci, reaguje zbyt intensywnie. To wszystko są elementy, które pokazują, że jesteśmy przebodźcowani i potrzebujemy się zatrzymać. Ale są osoby, które po prostu, zwyczajnie przychodzą na kurs z potrzeby samorozwoju, lepszego poznania siebie, lepszego zrozumienia siebie, dostrzeżenia w życiu czegoś więcej.
Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że być może dla niektórych z Was takim momentem zwrotnym być może jest dzisiejsza audycja. Bardzo bym sobie tego życzyła. Czas mija nieubłaganie i chciałabym wrócić do tematu uważności. Mam nadzieję, że Pani przyjmie zaproszenie. Kończę naszą rozmowę, ponieważ Pani... Jeszcze chciałabym, żeby na deser coś Państwo dostali, co mam nadzieję Was wycieszy. Za kilka chwil oczywiście będzie też fragment powieści na naszej antenie, powieści W marszu i w bitwie. Ale Pani Agnieszka Pawłowska jest też autorką serii książeczek Kraina Uważności. I na podstawie tych opowiadań, których jest autorką, powstała też seria, powstały słuchowiska wydane na płycie. Te płyty są dzisiaj z nami. Jeśli Państwo taką płytę chcieliby otrzymać, proszę o maila. Adres z innej bajki. Małpa Radio Poznan.fm